Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja myślę, że w dwójkę będziemy ten projekt uchwały prezentować. Co do kolejności, tak się tutaj porozumieliśmy. Natomiast no, autorów tego projektu jest 12, dwa kluby, tak jak pan przewodniczący powiedział, więc ja rozpocznę, a później będzie prezentował przedstawiciel drugiego klubu wnioskującego, czyli pan przewodniczący Lewandowski. Panie prezydencie, szanowni państwo radni, 5 lutego wraz z przewodniczącym klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej Tomaszem Lewandowskim złożyliśmy w Radzie Miasta wniosek o zorganizowanie referendum, w którym poznaniacy mogliby zdecydować, czy chcą nadal, aby nadal sprawował pan funkcję prezydenta miasta Poznania. Ten wniosek wypływa z naszego głębokiego przekonania, że źle zarządza pan miastem w niemal wszystkich obszarach jego funkcjonowania, że Poznań traci wiele ze swojego potencjału, ze swoich szans rozwoju, że mieszkańcy naszego miasta na co dzień muszą zmagać się z wieloma urzędniczymi absurdami, że ich miasto staje się dla nich coraz mniej atrakcyjnym miejscem do życia. W odpowiedzi na złożony przez nas wniosek przystąpił pan do zdecydowanej kontrofensywy. Miała ona wymiary i te pozytywne dla miasta, i te naszym zdaniem bardziej negatywne. Niemal zaraz po złożeniu przez nas wniosku do swojej obrony zaprzągł pan całą urzędową machinę. Niemal wszystkie wymienione we wniosku jednostki zostały przez pana zobowiązane do odniesienia się do zarzutów i przygotowania dla pana twardej linii obrony. W przeciągu ostatnich 2 tygodni pańscy podwładni, których jakby nie patrzeć podstawowym obowiązkiem jest rozwiązywanie problemów poznaniaków, zostali przez pana zobowiązani do pracy na rzecz tego, by zachował pan stanowisko prezydenta miasta. Warto zwrócić uwagę, że to zmobilizowane przez pana pospolite ruszenie w urzędzie miasta zapłacili za nie ze swoich podatków wszyscy poznaniacy, również ci, którzy nie są pańskimi entuzjastami. Wszystko to po to, by jak najskuteczniej bronić murów zbudowanej przez pana swoistej twierdzy Poznań. Miały oczywiście ta mobilizacja również pozytywne aspekty. Dzisiaj, na ostatniej sesji, na której moglibyśmy to zrobić, nie głosujemy szeregu uchwał, które były przecież przez pana zaplanowane do głosowania, uchwał oświatowych. Nagle wykazał pan troskę o funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego, odwiedził pan tą jednostkę. W jakim stylu się to odbyło, to jest jakby osobna sprawa, natomiast no, jest to pewna nowość, że komunikacja miejska staje się dla pana tematem ważnym. Nagle zaczął pan wychodzić, można powiedzieć, z tej twierdzy w mieście. Poinformował pan dziennikarzy podczas briefingu prasowego, jakie w najbliższym czasie inwestycje zostaną zrealizowane ze współdziałem środków unijnych. No, odczytujemy to jako te pozytywne elementy pańskiej odpowiedzi na nasz wniosek. Dobrze, że nie ograniczył się pan tylko do jego krytykowania, ale również postanowił sam zmobilizować siebie w niektórych przynajmniej aspektach do większego działania. Tak czy inaczej, podstawowym założeniem, które przyjął pan przez ostatnie 2 tygodnie, jest bronienie murów tejże twierdzy. A ta twierdza, budowana przez wiele lat, jest pana niewątpliwą siłą. Normalnie, w czasie normalnego funkcjonowania, dość zardzewiała i nieruchawa, nie radząca sobie z prostymi problemami poznaniaków, ale w obliczu zagrożenia nagle potrafi zmobilizować się i stanąć na straży pańskiego stanowiska. Sprawnie dostarczyć panu amunicji, którą potrafi pan z całą paletą swoich erystycznych zdolności, co do których mam duże uznanie, doskonale wykorzystać. Podczas posiedzenia komisji rewizyjnej nie chciał się pan odnosić do naszych pytań i zarzutów z różnych dziedzin funkcjonowania miasta. Z lubością za to analizował pan 3 zdania z uzasadnienia wniosku, formułując na ich podstawie szereg zarzutów w odniesieniu do autorów wniosku. Można powiedzieć, że w nieco bardziej elegancki sposób w ten sposób wyraził pan doktrynę wyrażoną w stosunku do mnie kilka lat temu przez jednego z pracowników biura prasowego urzędu na forum internetowym. I tu padało słowo nieparlamentarne, to piszecie Szynkowski i tak z wami nikt nie chce dyskutować, pieniaczu. Pan jest nieco bardziej elegancki niż pańscy podwładni, ale ta myśl w urzędzie pozostała. My takiej zabawy w kotka i myszkę nie zamierzamy kontynuować. Nie zamierzamy dzisiaj ograniczać się do przedstawienia tego uzasadnienia po to, żeby pan wracał po raz piąty czy dziesiąty, bo wczoraj na Komisji Budżetu pan znowu wracał do tych samych zdań, jakby no, na nich zasadzając clue swojej wypowiedzi. My tak się bawić nie będziemy. Chcemy, aby pan odpowiedział na pytania dotyczące funkcjonowania miasta, na nasze zarzuty, a nie dokonywał leksykalnej analizy zdań tego wniosku. Wydawać by się mogło, że tak pieczołowicie zbudowana i gorliwie broniona taką właśnie erystyczną i zbudowaną przez urząd taktyką twierdza jest nie do zdobycia. To jednak w istocie tylko pozór. Pan bardzo dobrze tą twierdzę zna, ale wydaje się być kompletnie oderwany od tego, co dzieje się poza nią. Zaczytany, jak to pan określił, poważne czasopisma branżowe, zapatrzony w grafiki, słupki rankingów, chwalony przez otoczenie, stracił pan kontakt z poznańską rzeczywistością. Jest pan teoretykiem naszego miasta, a my, wydaje mi się, jesteśmy bardziej praktykami. I ten wniosek wypływa właśnie z tej praktyki. To dla nas, to nas na co dzień mieszkańcy miasta, którzy odbijają się od bram tej twierdzy, pytają, dlaczego wreszcie czegoś z tym nie zrobicie? Skoro tych absurdów, zaniedbań, złych decyzji jest aż tak wiele, dlaczego nie podejmiecie próby odwołania się do głosu mieszkańców, aby wreszcie zapytać ich, czy nadal chcecie takiego prezydenta? A więc właśnie to robimy. Mając świadomość, jakie będą losy tego wniosku, bo to już zostało zapowiedziane. Ale nie chcemy, aby za jakiś czas ktoś nas zapytał, dlaczego nie podjęliście choćby próby, wiedząc, że ta próba będzie najpewniej nieskuteczna, ale nie podjęliście próby przerwania tych złych rządów. Nie chcemy, aby zapytali nas o to mieszkańcy, ci mieszkańcy, którzy zderzyli się z efektami pańskich rządów. Z błędami, świadomym niedbalstwem, niekompetencją, brakiem kreatywności czy nietransparentnymi decyzjami. Pewnie znów powiedziałby pan, że to pomówienia i insynuacje. Może więc warto wyjrzeć poza mury twierdzy, panie prezydencie, i zobaczyć, jak wygląda Poznań widziany oczami mieszkańców. Jak wyglądają finanse tego miasta i jego zarządzanie. Chciałbym, aby dzisiaj na tej sali z pana ust padła odpowiedź na te pytania, które będę stawiał. Czy świadectwem pańskiej dbałości o finanse miasta jest wydanie większej kwoty na budowę kiosków gastronomicznych na stadionie niż na 3-letni program budowy mieszkań w mieście? Czy to jest właściwe ustalanie priorytetów? Czy logiczne jest, że z jednej strony przeznacza pan pieniądze podatników na dopłaty do funkcjonowania basenu sportowego w Termach Maltańskich, a z drugiej proponował pan likwidację programu nauki pływania dla dzieci? Czy racjonalne jest proponowanie obniżenia i tak symbolicznych wydatków na budowę parku na Ratajach, do których zresztą się pan zobowiązał, że one będą ponoszone, podczas gdy na skutek błędnych założeń projektowych, a następnie niemożności podpisania przez długi czas umowy z operatorem, był pan gotów przeznaczyć niemal 4 miliony złotych na 7-krotną wymianę murawy na stadionie miejskim? Czy ma pan dzisiaj moralne prawo kwestionować zgłoszone na dzisiejszej sesji uchwały proponujące sprawiedliwe ulgi dla osób niepełnosprawnych korzystających z komunikacji miejskiej? Ta niesprawiedliwość istnieje od lat. Dzisiaj proponowane uchwały mają tą niesprawiedliwość wreszcie zlikwidować, a pan podnosi argument kosztów. Podczas gdy jednocześnie uważał pan, że racjonalne było przeznaczenie kilkunastu milionów złotych na miesięczne funkcjonowanie strefy kibica w Poznaniu. Czy przy zmniejszaniu kwoty na granty dla kultury gospodarne jest utrzymywanie za 1 000 000 złotych Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, którego działalność merytoryczna jest znikoma? Czy normalne jest, że Straż Miejska, której stan etatowy po dokonanych przez pana oszczędnościach nie pozwala na pilnowanie porządku mieście w godzinach nocnych oraz na pozyskiwanie dochodów z ponad 80 tysięcy zgłoszeń nielegalnego parkowania przekazanych przez pracowników innej miejskiej jednostki? Miasto nie chce tych pieniędzy. Miasto ma te zgłoszenia, a nie ma kto tych zgłoszeń realizować. Ale ta sama Straż Miejska stać ją na to, żeby mieć 4 naczelników, 12 kierowników, 2 zastępców komendanta i rzecznika prasowego. Jakże łatwo przychodzi panu łatanie dziury budżetowej z kieszeni mieszkańców i jednoczesne tolerowanie marnotrawstwa w gospodarowaniu publicznymi finansami. Nie reaguje pan, gdy prezes miejskiej spółki bardziej dba o zakup luksusowego auta niż o wynajem komercyjnych powierzchni, które mogłyby przynosić zysk. Dzisiaj dowiadujemy się, że ta sama prezes nie tylko dba o to luksusowe auto, tylko jeszcze dba o to, żeby zarządzać w innej konkurencyjnej jednostce. z której czerpie dochody. Ciekawe, czy to również będzie pan tolerował. To jest też symboliczne dla pańskiej polityki kadrowej. Łatwiej jest wydać panu 37 tysięcy złotych na fetę z okazji podpisania umowy z operatorem stadionu, niż sprzedać prawa do nazwy stadionu, na czym miasto mogłoby zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Operator nie potrafi tej nazwy sprzedać przez długi czas, miasto na tym traci. Ale oczywiście wydać przyjęcie było łatwiej niż zmobilizować operatora do tego, żeby tą nazwę sprzedał. Na ochronę i utrzymanie kilkunastu miejskich kamienic, które stoją puste i niszczeją, wydaje się kilkaset tysięcy złotych rocznie, podczas gdy miasto płaci ogromne, kilkumilionowe odszkodowania z powodu niezapewnienia lokali tym mieszkańcom, którzy mają przyznane do nich prawo wyrokami sądu. Wczoraj na komisji mówił pan, że windykacja opłat i podatków w mieście działa w sposób prawidłowy. No to zapytam, dlaczego w przypadku jednego z mieszkańców, który zgłosił do opodatkowania własne mieszkanie, przez niemal dwa lata nikt nie przysyłał do niego decyzji wzywającej do zapłaty podatku, po czym po tych dwóch latach mieszkaniec otrzymał informację o tym, że rozpoczyna się postępowanie z powodu niezgłoszenia jego nieruchomości do opodatkowania. Podczas gdy tą nieruchomość dwa lata wcześniej zgłosił. Miasto nie potrafiło przysłać mu decyzji, w dodatku zgubiło jego dokumenty dotyczące zgłoszenia. To jest skuteczność pańskiej windykacji. A może jeszcze dodatkowym, jeżeli to jedno nie wystarczy, to jeszcze powiem, jak wygląda skuteczność windykacji w Zarządzie Transportu Miejskiego, gdzie przez ponad dwa lata stał jeden komputer do wystawiania wezwań windykacyjnych. W ten sposób pańscy podwładni starali się zapewnić miastu właściwe dochody. Była to podstawowa przyczyna tego, że należność windykowano tylko od trzeciej osoby. Więc jeżeli będzie pan pytał, skąd wziąć dochody na te wydatki, które my mówimy, że są niezrealizowane, to ja pana pytam, dlaczego pan nie realizuje tych dochodów, które powinny być obowiązkiem pana, które już należą się miastu, a pan po prostu nie potrafi tego zwindykować. Czy w Poznaniu mieszkańcy czują się bezpiecznie, panie prezydencie? Z perspektywy słupków spadającej przestępczości oraz z perspektywy pańskiej wizyty na Starym Rynku w towarzystwie komendanta miejskiego policji, pewnie można tak sądzić. No jak pan tam był, to oczywiście było tam wyjątkowo bezpiecznie. Proszę jednak odpowiedzieć. Jeżeli nie będzie pan słuchał moich pytań, będzie ciężko panu odpowiedzieć, a ja stawiam te pytania serio. Nie po to, żeby je tutaj powiedzieć, tylko stawiam je panu, żeby pan na nie odpowiedział dzisiaj. Denerwuje mnie to, że pan nie słucha pytań, na które za chwilę nie będzie pan mógł odpowiedzieć. Proszę jednak odpowiedzieć, czy bezpiecznie czuli się mieszkańcy ulicy Gwarnej, którym przez kilkanaście miesięcy sen z powiek spędzała nielegalnie działająca dyskoteka Broadway. Pańscy podwładni twierdzili, że robią wszystko, co w ich mocy, aby rozwiązać ten problem. Powołują zespoły, prowadzą analizy. Osobiście byłem w tej sprawie u pańskiego zastępcy, który siedzi obok pana, który zapewniał mnie, że robi wszystko, co jest dopuszczalne w granicach prawa. Tyle, że to właśnie w tej sprawie, sprawie wydawałoby się prowadzonej pod szczególnym nadzorem, doszło do wydania koncesji bez wymaganych dokumentów, nielegalnie, co potwierdził w swoim postanowieniu sąd. Mówił pan wczoraj na komisji, że nielegalne wydanie koncesji to 0,01%. To przecież jednak te, w których wykryto błędy. Skoro w tak ważnej społecznie sprawie było możliwe wydanie decyzji bez zgody sanepidu, to w ilu innych fakt braku zrealizowania formalnych wymagań może przechodzić niezauważony. Proszę powiedzieć, czy czuć bezpiecznie mogą się mieszkańcy ulicy Wrocławskiej, gdzie od miesięcy pańscy urzędnicy nie potrafią poradzić sobie z klubem pijalnia wódki i piwa, który ośmiesza pańskich urzędników, najpierw sprzedając alkohol bez koncesji, a później sprzedaje ten alkohol, wykorzystując kruczki prawne. Czy bezpiecznie czują się mieszkańcy ulicy Szkolnej, którzy mieszkają we wspólnocie mieszkaniowej, w której mają wprawdzie większość, a mniejszość udziału w tej wspólnocie ma miasto, ale to miasto postanowiło wynająć lokal mieszczący się na podwórzu kamienicy na klub Go-Go, który uniemożliwia tym mieszkańcom spokojne życie. Zysk miasta z wynajmu okazał się ważniejszy w tym przypadku niż normalne życie mieszkańców tej kamienicy. Pewnie nie wie pan, że Stary Rynek w normalny weekend wygląda inaczej niż wtedy, gdy zwiedzał go pan w asyście dziennikarzy i komendanta policji. Zasikane brany, dudniące dyskoteki, wrzeszczące i trzymające w rękach piwo pijane grupki, to jest prawdziwa wizytówka serca miasta Poznania. Czy świadectwem pańskiej dbałości o bezpieczeństwo jest fakt, że ograniczył pan zatrudnienie w Straży Miejskiej, zlikwidował nocne patrole, a strażnicy miejscy jeżdżą głównie tramwajami i chodzą pieszo, bo radiowozy Straży Miejskiej mogą przejechać ze względu na brak środków, raptem kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Z innej dziedziny życia miasta. Jestem ciekaw, kiedy ostatni raz jechał pan komunikacją miejską. Proszę wierzyć, z perspektywy autobusu czy tramwaju można ocenić jakość transportu publicznego lepiej niż w trakcie gospodarskiej putinady w Zarządzie Transportu Miejskiego. Pewnie nie biegał pan w poszukiwaniu czynnego biletomatu, ja biegałem. Nie organizował pan na prędce akcji rozmieniania pieniędzy w autobusie z powodu braku bilonu w biletomatach mobilnych. Nie ma pan najpewniej również całej kolekcji oryginalnych biletów, jakie mają w ofercie poznańskie biletomaty. Ale czytając prasę, wie pan pewnie, że na Moście Teatralnym pasażerowie mogą spokojnie podziwiać postęp budowy PST do Dworca Zachodniego, bo tramwaje w godzinach szczytu niemal zawsze stoją tam kilka albo kilkanaście minut w korkach. Być może natrafił pan również na film na YouTubie, gdzie pieszy idący ulicą na Ramowicką mija kolejne autobusy stojące w korku. Jeśli chce się pan przekonać o jakości utrzymania nowo oddanych przez pana inwestycji komunikacyjnych, polecam trasę na Franowo. Śliskie, źle wykonane schody, ogromny bałagan na przystankach i szczególna atrakcja na niektórych przystankach, windy, które nie działają, za to można się w nich wykąpać, bo tyle jest w nich wody. Czy wie pan, ile jest rodzajów biletów w mieście? Jeśli pan nie wie, to spokojnie, bo podobno nikt w mieście tego nie wie, nawet dyrektor ZTM-u tego nie wiedział. Ale czy to wystawia najlepsze świadectwo tego, jak się zarządza systemem biletowym w Poznaniu? Mam wątpliwości. Na marginesie, wraz z ogłoszeniem tego samego dnia, kiedy ogłosiliśmy nasz wniosek w sprawie referendum, ogłosił pan rozstanie z panem dyrektorem Domańskim, który był wybitnym przykładem jakości i stylu zarządzania. Nie wiem, czy pan wie, że niektórzy żartują, że mając na uwadze legendarną, rotacyjną politykę kadrową w naszym mieście, polegającą na tym, że jak ktoś gdzieś znika, to wypływa w mało oczekiwanym innym miejscu. Niektórzy mówią, że już niedługo dyrektor Domański, jako specjalista od żeglugi, być może zostanie pańskim pełnomocnikiem do przywracania rzeki miastu. A więc niewątpliwie będzie się działo, jeśli tak by się stało. Skoro już pan jednak zniechęcił skutecznie poznaniaków do korzystania z komunikacji miejskiej, no to muszą się oni przesiąść albo do samochodów, albo na rowery. Tylko jak mają się do tych samochodów przesiąść, skoro pan eksperymentuje, państwo podwładni eksperymentują z autorskimi koncepcjami na żywca, na poznańskich kierowcach. Czy dowodem odpowiedzialnego zarządzania ruchem w Poznaniu była decyzja o oszczędnościach na oświetleniu poznańskich ulic? Czy normalne jest, że państwo podwładni aktywizują się w zakresie budowy strefy tempo 30 głównie zimą? Budzą się, zamiast zasypiać, zapadać w sen zimowy, to się budzą w zimie i zaczynają budować strefę tempo 30. Dzięki czemu po 2 miesiącach konieczne jest odmalowywanie niemal wszystkich oznaczeń. Czy autorską poznańską technologią łatania ubytków w drodze gruntowej jest zalewanie dziur w piasku asfaltem? Pierwszy raz widziałem tego typu technologię na zdjęciach dostarczonych przez jednego z mieszkańców wykonanych na ulicy Jasna Rola, gdzie droga gruntowa dziury w niej zostały zalane asfaltem. Efekt był taki, że po 2 tygodniach ona była jeszcze bardziej dziurawa niż wcześniej. Jak rozumiem, koszty tego eksperymentalnego remontu poniosło miasto. Druga metoda to kładzenie asfaltu na zalegający śnieg. Również takie zdjęcia dostałem od mieszkańców. Mówię o tym, bo pan być może tych zdjęć nie dostaje. No ja właśnie, mając na co dzień kontakt z mieszkańcami, je dostaję, więc widziałem, jak na ulicy Niedziałkowskiego właśnie taką metodę stosowano. I ostatnie pytanie odnośnie działania Zarządu Dróg Miejskich. Jak ocenia pan przydatność i jakość funkcjonowania systemu, który informuje o ilości wolnych miejsc do parkowania? Ile miasto pieniędzy wydało na ten system i czy to były racjonalne wydane pieniądze? To, że na tablicy kierowcy mogą przeczytać, że jest mało miejsc, podczas gdy nie ma miejsc, albo że nie ma miejsc, podczas gdy są, i za to wszystko zapłacili podatnicy nie takie małe pieniądze, za taką zabawną ilustrację rzeczywistości, która nie istnieje. Czy jest pan zadowolony z prowadzonej w mieście polityki mieszkaniowej? Czy uważa pan za normalny fakt, że w mieście utrzymowanych jest ponad 800 pustostanów, a jednocześnie setki osób czekają w kolejce na przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego? Czy może pan mieszkańcom wyprowadzonym z kamienic przeznaczonych do renowacji, takim jak ja, bo ja jestem jednym z tych mieszkańców, z czystym sumieniem powiedzieć, tak, program renowacji kamienic był dobrze zaplanowany i dobrze zrealizowany, a jedynie przypadek sprawił, że zamiast 100 kamienic odnowiono 11 z tych kamienic. Czy racjonalne było wyprowadzenie mieszkańców z tych kamienic po to, aby następnie wynajmować ochronę przez wiele lat do strzeżenia pustostanów? Skuteczność pańskich podwładnych obrazuje również sprawa kamienicy przy ulicy Stolarskiej. To prawda, że miasto nie ma tam wielkich możliwości działania, wielkich kompetencji. Ale warto zwrócić uwagę na pewien znamienny fakt. Kilkukrotnie, podobnie jak w sprawie dyskoteki Broadway, w sprawie kamienicy mieszkańców przy ulicy Stolarskiej deklarowano, że urzędnicy Urzędu Miasta wykorzystują wszelkie możliwości prawne, które posiadają, by pomóc mieszkańcom. W tym samym czasie, kiedy te deklaracje padały, Zarząd Dróg Miejskich zapomniał o wyegzekwowaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego, za nielegalne rusztowanie stojące przed kamienicą na kwotę 26 tysięcy złotych. Miasto nie spieszy się z poborem tych pieniędzy od człowieka, który, jak wiemy doskonale, nęka od wielu miesięcy mieszkańców. Dlaczego pańscy urzędnicy nie wiedzieli, że mogą wydać decyzję i rozebrać rusztowanie na koszt jego właściciela? Dopiero dowiedzieli się o tym, że istnieje taka możliwość od dziennikarza i teraz zapowiadają, że będą to robić. Tak wygląda właśnie szczególny pański nadzór nad sprawą Stolarskiej? Czy w oświacie miarą jakości pańskiego zarządzania jest to, że z dnia na dzień arbitralnie, bez uzasadnienia potrafi pan proponować zamykanie, przenoszenie, przekształcanie placówek oświatowych, a jednocześnie przez 11 lat nie potrafił pan wdrożyć informatycznego systemu rozliczania tychże placówek? Że kiedy rodzice idą, to jak w żadnej innej instytucji, chyba tylko na jakichś warsztatach w muzeum prowadzonym, można zobaczyć, jak ktoś wypisuje ręcznie na zeszyciku takie świstki i z opłatą, ile kto ma zapłacić z rodziców. Naprawdę, no. Gdybym nie posłał dziecka do przedszkola, to bym w życiu nie pomyślał, że w ogóle jeszcze taki system może gdzieś istnieć. Dzięki temu, że posłałem, to zobaczyłem, że taki system jeszcze gdzieś w Polsce funkcjonuje. Są to poznańskie placówki oświatowe. Czy zasadne było opróżnienie budynku po zespole szkół samochodowych na Wildzie, który stoi pusty od 12 lat? Czy zasadne było opróżnianie budynków dawnych warsztatów szkolnych na Golęcinie, które od 3 lat nie przynoszą żadnego dochodu, odkąd prezydent wyprowadził je spod zarządu szkoły rolniczej? Czy decydującym argumentem przy podejmowaniu decyzji dotyczących oświaty powinny być względy ekonomiczne? Czy nie dostrzega pan, że za propozycją tworzenia molochów zespołów szkolno-przedszkolnych stoi zagrożenie interesu dzieci i obniżenie jakości edukacji? Panie prezydencie, takich pytań, gdyby pozbierać wszystkie bolączki mieszkańców, przecież jest to tylko jakaś mała cząstka tych takich, które gdzieś być może pojawiły się w ostatnim czasie, są dość wymowne, nie dotyczą wszystkich dziedzin funkcjonowania miasta, te, o których mówiłem. Tej praktyki, jakie skutki wywierają pańskie rządy konkretnie na mieście, na tym, na jakie bolączki napotykają jego mieszkańcy, można by zbierać wiele. Skoro pan jednak siedzi już w tej twierdzy i z wieloma opisanymi problemami nie ma pan szans zetknąć się na co dzień, mógłby pan podejść teraz do okna sali sesyjnej i wyjrzeć za nie. Wie pan, co się za tym oknem znajduje? Nie, też pan nie wie. Tam stoi, a właściwie leży, brudna rzeźba Macieja Kuraka o tytule Grafika. Ma kształt białej dłoni ze złączonym palcem wskazującym i kciukiem pokazującym znak perfekcyjnie. Parkuje często na tym drugim parkingu i idąc do urzędu często, bo od 2 lat ona już tam leży, tą rzeźbę oglądam. Nie wiem, czy pan pamięta jej historię. Ta rzeźba miała docelowo stanąć przed stadionem miejskim przed Euro, a jej autor został mianowany nawet przez pana ambasadorem Euro. Brał pan udział w odsłonięciu tej rzeźby na Chwaliszewie. Nieszczęśliwie krótko po jej odsłonięciu uszkodzili ją wandale. Została więc przetransportowana na dziedziniec Urzędu Miasta, gdzie miała zostać naprawiona i ustawiona przed stadionem. Jeszcze w marcu 2012 roku dyrektor Biura Promocji Miasta zapewniał, że rzeźba stanie przed stadionem. Od tamtego czasu leży przez ponad 2,5 roku brudna, zniszczona, zapomniana, za budynkiem urzędu. Dlaczego o tym mówię? Przecież to szczegół. Większość mieszkańców w ogóle o tym nie wie, ileż osób parkuje na tym parkingu. Panie prezydencie, dla mnie ta rzeźba jest wymownym symbolem pańskiej zdolności do zarządzania miastem w wielu wymiarach. To ona pokazuje pańską zdolność do wykorzystania potencjału, jaki tkwi w mieszkańcach i w mieście. To ona pokazuje pański szacunek do ludzi kultury i wagę, jaką przykłada pan do tej sfery życia miasta. I wreszcie, ta szczególna symbolika jej nazwy, kształtu i kontekstu. Przypomnę, tytuł tej rzeźby to grafika. Podobnie jak grafiki, które utrzymują pana w dobrym nastroju, grafiki, rankingi, zestawienia, podobnie ta rzeźba, ta grafika cały czas składa palce w gest perfekcyjnie. Jednak kontekst sprawia, że ta rzekoma perfekcyjność jest raczej gorzkim żartem. Optymistyczne grafiki czy rankingi nie utrzymują nas w poczuciu, że miasto jest właściwie zarządzane. Bowiem w przeciwieństwie do pana dostrzegamy, jak miasto funkcjonuje w praktyce. Pozwólmy mieszkańcom ocenić ten kontekst. Wszakże to oni są najlepszymi recenzentami życia miasta. Podobnie jak autor grafiki, mianowany ambasadorem euro, on później z tego tytułu zrezygnował, jak zobaczył, jak jego rzeźba wala się na drugim dziedzińcu urzędu. Podobnie mieszkańcy miasta 2,5 roku temu panu zaufali. Warto jednak dziś zadać pytanie, czy ich zaufanie i entuzjazm nie skończyły w tym samym miejscu, gdzie ta rzeźba, gdzie zaufanie i entuzjazm jej autora i nie podzieliły losu tej zniszczonej i zapomnianej instalacji. Dzisiaj chcemy tylko właśnie takiej recenzji poddać pańskie zarządzanie miastem. Bardzo dziękuję.